ya la encaje. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Powołanie jest darem, ponieważ ja nigdy nie chciałam być siostrą, a tymczasem to on mnie posłał w tyle różnych miejsc, to on dla mnie to zaplanował. A tajemnica, dlatego że nigdy nie wiem, co przydarzy się jutro.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Kolejny czwartek, godzina 16:30, a to oznacza, że po raz kolejny rozpoczynamy audycję Dar i Tajemnica.
A dziś po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie ostatni. Witają się z Wami
Maria Kaliściak
i Dominik Wojda, studenci dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Ksiądz Ignacy Posadzy, założyciel zgromadzenia, o którym dziś będzie mowa, powiedział kiedyś: idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat, spalajcie się dla sprawy Jezusa. Myślimy, że te słowa w sposób szczególny można odnieść do świata, który dziś nie do końca rozumie, po co człowiekowi, a już w szczególności kapłanowi, zakonnikowi czy siostrze zakonnej, jest dane powołanie. Nie rozumie tej wielkiej tajemnicy, którą sam Bóg im powierzył. I właśnie dlatego w cyklu tych naszych czwartkowych audycji przez te niespełne 30 minut staramy się zatrzymać nad tym trudnym, ale jednocześnie pięknym tematem powołania.
Nie bez przyczyny na początku wspomnieliśmy o księdzu Ignacym, bo dziś w naszym studiu gościmy siostrę Elżbietę Czarnicką ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra swoje śluby zakonne złożyła w 2003 roku. Obecnie posługuje w Domu Modlitwy w Poznaniu.
Proszę siostry, razem z Dominikiem moglibyśmy szerzej albo wężej przedstawić historię zgromadzenia, ale myślę, że siostra zrobi to lepiej niż my. Także proszę powiedzieć, jak to się stało, że ksiądz Ignacy założył zgromadzenie, w którym siostra dzisiaj posługuje?
Zgromadzenie Misjonarek Chrystusa Króla dzieli jeden charyzmat z Towarzystwem Chrystusowym, a ksiądz Ignacy Posadzy był organizatorem i współzałożycielem Towarzystwa Chrystusowego. Więc temat emigracji i Polonii był dla niego bardzo bliski. Zgromadzenie Księży Chrystusowców pełniło już tą misję, ale ksiądz Ignacy zawsze miał na myśli, że siostry mogą odegrać piękną rolę też w posłudze polskim emigrantom. W związku z tym, kiedy złożył urząd przełożonego generalnego w Towarzystwie Chrystusowym, przystąpił do organizowania żeńskiego zgromadzenia o tym samym charyzmacie i tak w 1959 roku powstało nasze zgromadzenie.
Misja Zgromadzenia Sióstr Misjonarek zrodziła się z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów, tych, którzy musieli z różnych przyczyn opuścić ojczyznę. Proszę powiedzieć, w jaki sposób siostry będące misjonarkami odpowiadają na te potrzeby?
Te potrzeby są wielorakie i trzeba przyznać, że zawsze staramy się być otwarte na potrzeby czasu. Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę i którzy stają się emigrantami, najczęściej mówią o tym, że oni nie potrafią modlić się w obcym języku. Oni potrzebują kawałek Polski zabrać ze sobą i modlić się po polsku. W związku z tym potrzebują polskiego księdza, który będzie udzielał im sakramentów, który będzie chrzcił ich dzieci, który będzie odprowadzał ich na ostatnią drogę, czyli są to pogrzeby. Polskie siostry o tym samym charyzmacie starają się uczestniczyć w życiu Polaków i robią wszystko, co jest możliwe, by kawałek polskości zanieść dla nich, by Pana Boga, który jakby przemawia do nich po polsku, nieść im wszędzie tam, gdzie są, na tych krańcach świata, gdzie losy ich rzuciły. Czy to przez ich własne decyzje, czy przez decyzje rządów, czy przez wypadki losowe, często przez wojnę. Ogromne rzesze Polaków wyemigrowały w związku z wojną. Duże ilości Polaków wyemigrowały, kiedy Polska była jeszcze w czasie zaborów. Ludzie szukali chleba, szukali lepszego bytu, były to emigracje zarobkowe. I my wszędzie tam, gdzie podążamy za tymi Polakami, staramy się wejść w ich środowisko, by oni nie zgubili swojej tożsamości, by czuli się Polakami, a jednocześnie by pomóc im zasymilować się też z tamtym środowiskiem. I ta posługa jest wieloraka poprzez to, że uczymy ich dzieci języka polskiego, pomagamy w przygotowywaniu się do sakramentów, organizujemy spotkania dla starszych Polaków, chociażby takie festiwale, gdzie jest polskie jedzenie. Są to takie prozaiczne prozaiczne rzeczy, ale to są rzeczy, które stanowią ich codzienny byt. I staramy się w tym codziennym bycie też zanosić Pana Boga, bo myślę, że to, czego oni najbardziej od nas potrzebują i oczekują, to jest Pan Bóg.
Siostry swoje apostolskie posłannictwo wypełniają w różny sposób, o czym przed chwilą również siostra mówiła, poprzez ożywianie życia duchowego, katechizację, opiekę nad chorymi i starszymi, zwłaszcza tymi poza granicami naszego kraju, pracę z rodzinami zarówno w kraju, jak i poza nim, pracę z dziećmi. I można byłoby tak wymieniać i wymieniać, dużo tego jest. Ale chciałabym zapytać, w którym posłannictwie siostra najbardziej spełnia się jako ta wybrana i powołana? Czy jest w ogóle możliwe, żeby wybrać to, co jest właśnie najważniejszą posługą?
Myślę, że to się rodzi samo. Ja z wykształcenia jestem pracownikiem administracyjno-biurowym, więc to taka nietypowa posługa, którą można robić. Jakkolwiek na pewno te umiejętności mi się przydały, będąc jeszcze w Polsce. Kiedy wyjechałam za granicę, okazało się, że nie wiedziałam, co jest taką moją pasją, którą ja chciałabym robić za granicą. Wiedziałam, że prawdopodobnie w tym kraju jest sporo chorych, ale zupełnie nie wiedziałam, jak ja będę się czuła w tej pracy. Natomiast okazało się, że praca i posługa ludziom starszym, chorym, którzy potrzebują bycia drugiego człowieka obok. Nawet nie tyle takiej fizycznej opieki nad nimi, ale takiego bycia obok drugiego człowieka, okazało się, że jest moją pasją. Starszy człowiek, drugi człowiek jest moją pasją. I ja się fantastycznie w tej pracy odnalazłam, chociaż wyjeżdżając za granicę nie zdawałam sobie sprawy, że kiedyś to będzie akurat tak ważnym elementem mojego życia.
Czyli wszystkie te posłannictwa, one są w pewien sposób kompatybilne ze sobą, tak?
Tak. Myślę, że misjonarka, która wyjeżdża za granicę, nie może skoncentrować się tylko na wykonywaniu jednej posługi. Wydawać by się mogło, że siostry są katechetkami, albo siostry są kucharkami, albo siostry pracują w biurze. Tymczasem okazuje się, że wyjeżdżając za granicę, w niedzielę śpiewam w kościele, w sobotę uczę w szkole polskiej, w tygodniu pracuję w takim domu opieki dla starszych Polaków, a jeszcze w dzień wolny zdarza się, że wyruszam gdzieś tam do Polaków, którzy potrzebują się spotkać. A w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, organizujemy jeszcze spotkania, chociażby Lectio Divina, gdzie Polacy przyjeżdżają do naszego domu i spotykają się ze Słowem Bożym dzięki naszej posłudze. Powiedzmy, organizujemy spotkanie z dobrym filmem i na to też ludzie przyjeżdżają. Na początku mówią, że to jest tylko film, że tylko porozmawiać, wypić kawę, a potem okazuje się, że nasze spotkanie już po filmie przy kawie kończy się jednak na rozmowie o tematach religijnych. I to jest takie piękne, że ludzie sami wywołują niejako te tematy.
Siostra, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, na czym polega naśladowanie Chrystusa królującego z tronu krzyża?
Jest to piękne zdanie, które zawsze mnie zastanawia. To jest Chrystus, który króluje z tronu krzyża, więc to nie jest ten, który przyszedł, żeby jemu służono, tylko przyszedł, żeby służyć. Więc naśladowanie, pójście za nim, Chrystusem królem, to jest służba drugiemu człowiekowi. Tylko w czasie mojej posługi życia zakonnego odkryłam, że tak naprawdę to jest służba jemu samemu w drugim człowieku. Kiedy przychodziłam do zgromadzenia, wydawało mi się, że jest to posługa właśnie drugiemu człowiekowi, że idąc do zakonu, ja będę służyła drugiemu człowiekowi. I tak rzeczywiście jest. Z tym, że nie do końca byłam świadoma tego, że tak naprawdę ta służba jest Chrystusowi w drugim człowieku. I myślę, że to jest takie naśladowanie Jego postawy, który przyszedł służyć, a nie któremu służono.
Właśnie samo słowo misjonarz i misjonarka, myślę, że w większości z nas kojarzy się właśnie z działalnością poza krajem i ze służbą poza krajem. Naliczyłam, że zgromadzenie liczy 22 placówki poza granicami kraju i 12 na terenie Polski. W których miejscach obecność sióstr jest najbardziej potrzebna? Gdzie ten głód Chrystusa, głód człowieka, głód Jego obecności jest najbardziej potrzebny?
Myślę, że nie znajdę takiego miejsca, gdzie najbardziej jest potrzebne. Myślę, że wszędzie tam, gdzie jesteśmy, tam jesteśmy potrzebne. I myślę, że jednakowo każdy czuje potrzebę Pana Boga. Może nie zawsze ludzie potrafią wyrazić to i przekazać, że jesteśmy potrzebne. Wydawało mi się, że misjonarki to za granicą, ale misjonarki też pracują w Polsce i muszę powiedzieć, że bardzo często zdarzało mi się odkrywać, jak bardzo nasza posługa jest potrzebna, więc nie znajdę miejsca, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebne. Myślę, że wszędzie tam, gdzie nas Pan Bóg posyła, jeśli Jego wolą jest, byśmy otworzyły dom, że zaczynamy jakąś fundację nową, to myślę, że tam wszędzie jesteśmy potrzebne. Więc nie umiem powiedzieć tak jednoznacznie.
Żadna praca nie jest łatwa, wiadomo. Także i misjonarek, szczególnie to, że towarzysząc im na imigracji, same siostry jesteście daleko od domu, daleko od ojczyzny. I tak myślę, że człowiek sam w sobie jest istotą słabą. No właśnie, w jaki sposób radzić sobie, kiedy wszystko nie idzie tak jak trzeba? Kiedy wszystko się sypie, kiedy przychodzi trudna godzina i w to w dodatku tak daleko od domu?
Myślę, że każda misjonarka boryka się z takimi sytuacjami, kiedy przychodzą trudne momenty, ale odpowiedź jest jedna. Po prostu trzeba pójść do kaplicy i zawierzyć. Myślę, że On, jeśli posyła, to zawsze daje łaskę. Niektórzy mówią, że to slogan, ale ja jestem głęboko przekonana, że Chrystus naprawdę daje łaskę, jeśli posyła nas w dane miejsce. Jeśli jest to Jego wolą, że jestem w Australii, że jestem w tym miejscu tak daleko od swojego domu rodzinnego, od domu generalnego zgromadzenia, od innych sióstr. Najbliższa moja placówka była 1000 kilometrów od naszego miejsca, więc to są jednak ogromne odległości. Ale Chrystus naprawdę daje też takie ogromne pokłady pokoju w sercu. A czasami po prostu trzeba pójść nad brzeg oceanu i jeśli ta łza się zakręcić, to ją trzeba utopić po prostu w oceanie.
No właśnie Dominik zapytał o tę trudną stronę, a ja zapytam o coś zupełnie innego. Co w pracy misjonarki daje siostrze radość?
Myślę, że taki błysk, którego nie umiem określić słowami, to jest niewerbalne, ale taki błysk, który widzę w oczach drugiego człowieka, z którym jestem, do którego jestem posłana. To jest przeciekawe doświadczenie ludzi, którzy się do nas w jakiś sposób przywiązują i zdaję sobie sprawę ze swoich ułomności, ze swoich słabości, że jeśli udaje mi się robić coś dobrego, to zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest moja żadna zasługa. I wtedy czuję się taka ogarnięta właśnie miłością Bożą, który daje mi to wszystko, żebym mogła się tym dzielić z drugim człowiekiem. I powiem szczerze, że kiedy widzę tą iskrę taką w oczach drugiego człowieka, to jest chyba taka największa satysfakcja. Nie cieszą tak efekty, jakieś sukcesy, jeśli o takich w ogóle można mówić, ale cieszy drugi człowiek, który jest obok i na twarzy którego widzę taką radość, więc to jest chyba taka największa satysfakcja moja.
Do rozmowy razem z siostrą Elżbietą wrócimy za kilka minut, a teraz zapraszamy Was do wysłuchania utworu TGD Jestem Twój.
To była trzecia godzina dnia w utworze Jestem Twój, a my w audycji Dar i Tajemnica wracamy do rozmowy z siostrą Elżbietą ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
W usłyszanym przed chwilą utworze wybrzmiał tekst Jezu, jestem Twój. I od razu nasuwa się pytanie, które od samego początku chciałam siostrze zadać, ale celowo zostawiłam je właśnie na tę część rozmowy. Siostro, w jaki sposób siostra odkryła swoje powołanie?
To jest bardzo ciekawa historia, chociaż troszeczkę przedługawa i myślę, że nie mamy tyle czasu tutaj w tej audycji, żeby całą ją opowiedzieć. To jest historia, która samą mnie zaskoczyła i która tak naprawdę tak do końca zostaje tajemnicą dla mnie samej. Otóż ja nigdy nie myślałam o tym, żeby zostać siostrą zakonną. Zostałam wychowana w cieniu kościoła i w cieniu sióstr misjonarek. Akurat w moim mieście są siostry misjonarki. One mnie katechizowały, one były zawsze bardzo przyjazne, bardzo dobre, ale z jakiegoś powodu ja sióstr nie lubiłam. Kiedy widziałam siostrę z jednej strony ulicy, to ja przechodziłam na drugą. Choć naprawdę moje doświadczenie jest przesympatyczne i przedobre. Siostry były szalenie dobre dla nas i mam bardzo dobry ich obraz. Natomiast coś mnie od nich odpychało. Ja nigdy siostrą nie chciałam być. Poza tym ja chciałam mieć męża, chciałam mieć dzieci i nigdy o życiu zakonnym nie myślałam. Więc dla mnie myśl o zakonie w ogóle była taką abstrakcją. Ale było coś we mnie takiego, z takiego poszukiwacza. Otóż kiedy byłam młodą dziewczyną, jeden z moich starszych braci powiedział takie zdanie, które bardzo mnie zaskoczyło i bardzo mnie poruszyło. Otóż powiedział, że życie jest bez sensu, że człowiek się uczy, zdobywa wiedzę, potem próbuje założyć rodzinę, próbuje się jakiegoś majątku dorobić, a tak na końcu to umiera i w sumie to życie nie ma sensu. I powiem szczerze, że tak mnie to uderzyło strasznie, że próbowałam znaleźć coś, co dawałoby sens mojemu życiu, co byłoby coś albo kogoś, co nadawałoby sens mojemu życiu. I powiem szczerze, że nie bardzo umiałam sprecyzować, co to może być. Na pewno wiedziałam, że nie są to jakieś środki finansowe, materialne. To mnie zupełnie jakoś nie pociągało. Wiedziałam, że szukam czegoś, ale zupełnie nie wiedziałam czego. No i potem śmiertelnie się zakochałam. Jak typowa nastolatka zakochałam się, więc wiedziałam, że to już jest to. I powiem szczerze, że widziałam siebie jako żonę, jako matkę w przyszłości. Aż pewnego dnia moja kuzynka przyszła do mnie i jeszcze wtedy oczywiście mowy nie było o zakonie, więc mówi do mnie: Ela, słuchaj, nie pojechałabyś ze mną na rekolekcję? A ja mówię: do sióstr zakonnych? Ona: no to tak. Ja mówię: wiesz, no tak nie bardzo. Ja chyba z siostrami to tak nie bardzo. No i powiem szczerze, że jej odmówiłam, natomiast jej mama postawiła takie ultimatum, że jeśli nie znajdzie kogoś, kto z nią pojedzie, to jej nie pozwoli pojechać na te rekolekcje. I wróciłam do domu, zastanowiłam się i pomyślałam sobie, że nawet jeśli ja nie czuję potrzeby pojechania tam, to w sumie mogłabym zrobić coś dobrego dla niej, bo ona na pewno to ją uszczęśliwi. I powiem szczerze, że wróciłam do niej i powiedziałam, że z nią pojadę. A w międzyczasie jeszcze miałam takie spotkanie z taką osobą, która przeżyła taką ogromną traumę. I pamiętam, że ten chłopak mi wtedy powiedział: Ela, wiesz, musisz w życiu znaleźć coś albo kogoś, kto będzie nadawał twojemu życiu sens. I tak sobie pomyślałam, a może te rekolekcje mi pomogą znaleźć właśnie to coś? I rzeczywiście pojechałyśmy razem do Poznania, wtedy do naszego domu generalnego. I pamiętam swoje zaskoczenie, to mnie po prostu powaliło na ziemię. Okazało się, że weszłam do kaplicy, zaczęłam się tam modlić i wiedziałam, że to coś, to nie jest coś, tylko to jest ktoś. Tym kimś był właśnie Jezus Chrystus. A to, czego szukałam, a czego nie umiałam zwerbalizować, była miłość Chrystusa. I to znalazłam w pierwszych słowach modlitwy, kiedy znalazłam się w domu generalnym w naszym domu. I już wiedziałam, że to jest to miejsce. Wtedy przepadłam.
Jest wiele zakonów. Dlaczego siostra wybrała akurat ten?
Dlatego, że misjonarki są akurat u mnie w rodzinnym mieście. To po pierwsze. Kiedy moja kuzynka powiedziała, że chce wstąpić do tego zgromadzenia, to ja pomyślałam sobie: dwie z jednego miasta, w jednym zakonie, z jednej rodziny, to o jedną za dużo. Nie, to ja tam nie idę. Więc poznałam wtedy siostry służebniczki starowiejskie. Ja pochodzę z Nadmorza, z województwa szczecińskiego, wtedy jeszcze. I spotkałam siostry właśnie nad morzem w Niechorzu.
Natomiast ciekawą sytuacją jest to, że zwyciężyła próżność kobieca. Otóż ja siostry poznałam, kiedy one były w takich swoich strojach rekreacyjnych i byłam zachwycona nimi. One mają taki maryjny charyzmat i myślałam, że pójdę tam do nich. Ale jak zobaczyłam, jak siostry wyglądają, zobaczyłam krój welonu, jaki noszą, stwierdziłam, że to nie dla mnie. I jednak wróciłam do misjonarek. No i myślę, że w moim wypadku akurat charyzmat nie zagrał żadnej roli. Ja wiedziałam, że siostry są misyjnym zgromadzeniem, ale nie do końca zdawałam sobie sprawy, jaki jest charyzmat tego zgromadzenia. Natomiast wiedziałam, że to sam Chrystus mnie przyprowadził do tego miejsca i skoro to On mnie przyprowadził tutaj, to jest coś, co On dla mnie przygotował. I to było dla mnie takim wyznacznikiem, że to jest to miejsce.
Ciekawi mnie jedna rzecz. Jak zareagowała siostry rodzina na wieść o tym, że zdeklarowana matka, zdeklarowana żona wstępuje do zakonu?
No cóż, to było takie trudne doświadczenie dla nas wszystkich. Otóż ja jestem najmłodsza z szóstki rodzeństwa, więc moje rodzeństwo reagowało przeróżnie. Jeden z moich braci powiedział mi: ty, z twoim charakterem, za 2 tygodnie widzę cię z powrotem w domu. Więc to było też takie, okej, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Jeden z moich braci zupełnie nie rozumiał. Jeden z moich braci też czuł w swoim sercu głos powołania, natomiast jakoś to się odłożyło w jego życiu. Ale był bardzo wspierający i to on jeszcze w tajemnicy przed rodzicami pomógł mi skompletować zestaw dokumentów, dał mi pieniążki, żebym mogła pojechać do domu generalnego, porozmawiać wtedy z przełożoną generalną, właśnie poprosić o przyjęcie, jakąś tam zorganizować sobie wyprawkę. I dopiero kiedy to wszystko już zrobiłam, wróciłam do domu, ja powiedziałam rodzicom, że jadę do koleżanki na weekend. Tymczasem byłam właśnie w domu generalnym naszego zgromadzenia. I kiedy wróciłam, wtedy poprosiłam rodziców, usiedliśmy przy stole i powiedziałam rodzicom, że chciałabym z nimi porozmawiać. To był akurat czas dziennika, więc mój tato był lekko niezadowolony z tego powodu, ale tak usiadł przy stole, no i co się stało? A ja mówię: chciałam wam coś powiedzieć. Po raz pierwszy w życiu was okłamałam. Więc rodzice tak popatrzyli, ja mówię: nie byłam u koleżanki. I mój tato tak popatrzył na mnie i mówi: tak, wiedziałem, że to tak się skończy, w ciąży jesteś. Ja mówię: tatuś, nie, ale idę do zakonu. Więc rodzice mieli tak zdziwione miny, że warte są one Oscara. Tato milczał, mama się rozpłakała i to było takie zdziwienie dla nich. Wtedy tato mi powiedział tylko, że nie będzie stawał na przeszkodzie. Jeśli czuje, że to będzie szczęście mojego życia, to on to akceptuje. Jakkolwiek bardzo przeżywali. Dzisiaj się cieszą. Mama, myślę, że cieszy się już w niebie, ale na pewno nie rozpaczają z tego powodu, że ich córka taka była nieszczęśliwa i poszła do zakonu. Nigdy tak mnie nie odbierali.
Pracowała siostra w różnych placówkach, między innymi w sekretariacie Sądu Metropolitalnego w Poznaniu, w biurze parafialnym w Tarnowie, czy też w Sanktuarium Serca Bożego w Szczecinie. Proszę opowiedzieć też o pozostałych miejscach posługi oraz powiedzieć, które z tych miejsc wspomina siostra najmilej. Dlaczego akurat to? I czy chciałaby siostra wrócić do któregoś z nich? Które z nich było największym wyzwaniem?
Myślę, że chyba takim miejscem wartym wspomnienia są świetlice środowiskowe. Ja pracowałam w Tarnowie i w Poznaniu. W 2 świetlicach. W Tarnowie ta świetlica już istniała, w Poznaniu ta świetlica była dopiero organizowana, więc zostałam poproszona o jakby założenie struktur w ogóle tej świetlicy. Natomiast ja nie pochodzę z takiego łatwego środowiska i myślę, że powrót do tego środowiska był dla mnie takim szalonym wyzwaniem. Zgodzić się na to, żeby wrócić też do swoich wspomnień, do trudnych przeżyć i przeżywać razem z tymi dziećmi też ich bunty, ich zranienia, ich trudności, myślę, że był takim ogromnym dla mnie wyzwaniem. Ale powiem szczerze, że kiedy się na to zgodziłam, to ta praca chyba dawała najwięcej satysfakcji, najwięcej radości. Myślę, że blask w oczach dziecka jest nie do określenia. Tego się po prostu nie da opisać. To się czuje w sercu, to się czuje w słowach tych dzieci, to, co one do mnie mówiły. Pamiętam, że miałam taką zbuntowaną dziewczynkę w Tarnowie, która nie chciała ze mną rozmawiać, nie chciała odrabiać lekcji, nie chciała w ogóle wykonywać żadnych poleceń, o które ja prosiłam w ogóle. Taka była jednym wielkim buntem i zawsze wszystko było na nie. I pamiętam, kiedy z takim drżeniem serca dzieciom mówiłam, że nadszedł czas rozstania, ona wtedy do mnie podeszła, zobaczyłam łzy w jej oczach i wtedy powiedziała do mnie tylko dwa słowa: ja nie chcę. I to chyba były najpiękniejsze słowa, jakie mogłam od niej usłyszeć, bo pomimo tego, że ona, wydawało mi się, że nigdy do niej nie dotarłam, to wiem, że gdzieś tam w jej sercu coś zaiskrzyło. I to były takie piękne momenty. Pamiętam momenty dzieci, które kupowały mi prezenty. I to nie chodzi o prezenty, ale miałam taką sytuację, kiedy zabrałam dzieci na zimowisko i nie pomyślałam o tym, że niektóre dzieci nie mogą nie mieć pieniędzy, więc akurat trafiłam na taką dwójkę rodzeństwa, którym wyciągnęłam, parę groszy dałam i żeby one mogły sobie coś kupić, kiedy wrócą z tych wielkich zakupów. I pamiętam, że każdy potem pokazywał, co kupił. I oczywiście tam były lody, ciastka i wszystko po kolei, ale też dzieci pokupowały sobie jakieś upominki. I ta dwójka tego rodzeństwa dostała niewiele pieniędzy, bo ja też nie mogłam sobie pozwolić, żeby im dać wiele, ale pamiętam, że oni pokazali to, co kupili i przynieśli mi takiego, każda z nich przyniosła mi takiego drewnianego tulipanka, które chyba wtedy kosztowało złotówkę. Dla mnie to był taki prezent, który, ja nie wiedziałam, co mam z nim zrobić. Miłość tych dzieci, która była w tym tulipanie, tego się po prostu nie da opisać. Ja do dzisiaj mam łzy w oczach, kiedy to wspominam, ponieważ to mi dawało takie poczucie, że jestem tam potrzebna. I to chyba była największa satysfakcja mojej pracy z tymi dziećmi i chyba też największy taki dar, jaki otrzymałam od tych dzieci.
Nasz czas antenowy powoli dobiega końca, ale jeszcze na zakończenie chciałabym zapytać siostrę, jak siostra w świetle swojego powołania rozumie tytuł naszej audycji, Dar i Tajemnica.
Dar jest zawsze darem od Pana Boga, ponieważ to On daje nam taki cenny dar, którego my do końca nie rozumiemy. Powołanie jest darem, ponieważ ja nigdy nie chciałam być siostrą, a tymczasem to On mnie posłał w tyle różnych miejsc, to On dla mnie to zaplanował. A tajemnica, dlatego że nigdy nie wiem, co przydarzy się jutro. Pamiętam, że u początków mojej drogi zakonnej, zanim jeszcze wstąpiłam do zgromadzenia i właśnie po raz pierwszy może czy drugi pojawiłam się w Poznaniu, trafiłam na książkę Ojca Góry, który dzielił się wspomnieniami swojego powołania. I ja nie pamiętam dokładnie tytułu tej książki, ale zdaje się, tytuł lub podtytuł tej książki był Dokąd nie chcesz. Jest to zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Jana, gdzie Chrystus mówi, poślę cię tam, dokąd nie chcesz. I powiem szczerze, że dla mnie to jest właśnie ta tajemnica, dokąd mnie pośle. Dzisiaj jestem w domu modlitwy, za rok mogę być z powrotem w Australii, więc zawsze to jest ta tajemnica w Jego rękach.
A dzisiaj była siostra razem z nami tutaj w toruńskim studio. Siostro, bardzo dziękujemy za ten czas, który wspólnie mogliśmy przeżyć, za to, że zechciała siostra podzielić się z nami swoim doświadczeniem zgromadzenia i świadectwem swojego życia i swojego powołania. Życzymy, by Jezus błogosławił siostrę oraz całe zgromadzenie, w którym siostra posługuje. Niech właśnie sam Jezus mocą płonącą z krzyża daje potrzebną siłę i każdego dnia na nowo utwierdza w powołaniu i misji, do której została siostra wyznaczona.
Przypomnijmy, że dziś w naszym gościem była siostra Elżbieta Czarnicka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, a wszystkim młodym radiosłuchaczom pragnę życzyć, by nie bali się odpowiedzieć na tajemnicze wyzwanie Chrystusa. Idźcie za tym wyzwaniem.
A my bardzo dziękujemy również Wam, że przez cały ten czas byliście razem z nami. I już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, niezmiennie w przyszły czwartek o 16:30 w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Do usłyszenia.